Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Polscy biskupi modlili się przy grobie Jana Pawła II. O kolejnym dniu wizyty Ad Limina Apostolorum opowiedzą biskupi Wiktor Skworc i Stanisław Budzik. Szerzej rozmawiać będziemy natomiast o diecezji opolskiej. Naszym gościem będzie arcybiskup Alfons Nossol. 2 grudnia na magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak. W 8 miesięcy od śmierci Jana Pawła II polscy biskupi modlili się przy jego grobie, mówi biskup Stanisław Budzik.
To jest kolejna msza święta w tych 4 wielkich bazylikach. Ostatnia msza święta, ale najważniejsza, bo przy grobie świętego Piotra i tuż obok grobu Jana Pawła II. Wszyscy uczestniczyliśmy w niej i było to widać z ogromnym wzruszeniem. Przewodniczył ksiądz kardynał Macharski. Homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Józef Michalik. Mówił o kościele, który zbudowany jest na fundamencie apostołów i o Piotrze naszych czasów, który tak zaważył na dziejach Kościoła. Zachęcił nas, abyśmy z tego dziedzictwa czerpali inspirację do bycia Kościołem, do dawania świadectwa w tych niełatwych czasach, w jakich się znajdujemy.
Przed południem biskupi odwiedzali kolejne dykasterie Kurii Rzymskiej. Benedykt XVI przyjął też na prywatnych audiencjach 16 hierarchów z diecezji opolskiej, bielsko-żywieckiej, kieleckiej, łódzkiej, łowickiej, przemyskiej oraz tarnowskiej. Biskup Wiktor Skworc.
Byliśmy bardzo serdecznie przyjęci. Atmosfera tego spotkania była bardzo ujmująca. Papież spokojny, uśmiechnięty, radosny, otwarty na człowieka, na wszystkie informacje, wyczekujący tych informacji, a równocześnie dobrze poinformowany, bo rozpoczął rozmowę od pytania, skąd w diecezji tarnowskiej tak wielu księży, tak wiele powołań do kapłaństwa. Wskazałem w odpowiedzi, że diecezja jest rodziną silną. Papież prosił, żeby w duszpasterstwie być wiernym właśnie rodzinie, żeby rodziny były tym miejscem, gdzie rodzi się i powołanie do kapłaństwa, a równocześnie postawa służby i miłości, bo tego się tylko można nauczyć w dobrej rodzinie. Myślę, że papież Benedykt XVI jest tym wszystkim, co słyszy o Kościele polskim, uradowany, ujęty, no i cieszy się, że w ojczyźnie swojego wielkiego poprzednika Kościół żyje pewnym dynamizmem wiary i że są misjonarze. To też był jeden temat właśnie dzisiejszej rozmowy z papieżem. Mówiłem, że mamy w skali ogólnopolskiej ponad 2000 misjonarzy, a w diecezji 200 księży, którzy pracują poza diecezją, w tym 60 misjonarzy. I ta tematyka też bardzo Ojca Świętego zainteresowała. Wspomniałem właśnie Ojcu Świętemu o mojej ostatniej wizycie, która była wizytą w Ekwadorze, dopiero co przed tygodniem wróciłem. Tam miałem możliwość oglądać diecezje, które właściwie zostały spustoszone przez teologię wyzwolenia. I to też był temat, któryśmy z Ojcem Świętym poruszyli w rozmowie. Teologia wyzwolenia, skutki tej teologii w Ameryce Południowej i potem postawa Jana Pawła II, który w Puebla w 1979 roku zdecydowanie powiedział nie temu kierunkowi właściwie ewangelizacji, która Ewangelię zmienia na bardzo konkretną walkę z biedą.
Wśród hierarchów przyjętych dziś przez Benedykta XVI był również arcybiskup Alfons Nossol, z którym rozmawialiśmy o Kościele opolskim.
Diecezja opolska, co zmieniło się w niej od ostatniej wizyty Ad Limina?
Przede wszystkim odbyliśmy pierwszy synod diecezjalny. Trwał przez 3 lata. Skupiliśmy się wokół parafii. Wszystko dotyczy właściwie wspólnoty parafialnej. Całe życie diecezji konkretyzuje się w życiu poszczególnych parafii. Tematyka synodu, jako że zaczął się w Wielkanoc i skończył się też we wtorek wielkanocny, Emaus patronowało nam to święto w drodze z Jerozolimy do Emaus. I tutaj całokształt życia parafialnego, życia chrześcijańskiego był jakby poddany swoistego rodzaju twórczej lustracji w oparciu o kryterium nauki Soboru Watykańskiego II, autentycznego aggiornamento.
Co z tej lustracji synodalnej wynikło?
Wynikło między innymi to, że więcej niż połowa członków synodu to ludzie świeccy. Chcieliśmy być blisko człowieka, tego, którym mamy pomóc żyć. I myśmy ich pytali, co ich boli. Gdzie powinny być zmiany, żeby się było kościołem i było się chrześcijanami bardziej w radości. I dlatego też akta synodalne po 3 latach, które doszły do skutku, obejmują najważniejsze zadania życiowe każdego człowieka. Tam może się wśród tych poszczególnych rozdziałów naszych synodalnych statutów każdy odnaleźć. Świeccy nam podpowiedzieli, zwłaszcza z świata akademickiego, starajcie się, żeby też odnośnie kazań zobowiązać kaznodziei, żeby nie były za długie, powiedzmy 15 minut by wystarczyło normalnie. Wyjątkowo można mówić dłużej. Domagali się niektórzy rotacji proboszczów. 10 lat wystarczy. I dla proboszcza będzie lepiej, a czasem będzie i lepiej dla danej parafii. Rotacja proboszczów nie przeszła. Skrócenie kazań przeszło. Między innymi też co do Komunii Świętej, żeby nie prowadzić żadnych dialogów wspierających się z tymi, którzy przystępują do Komunii Świętej przy balaskach. Jak ktoś chce przyjąć Komunię Świętą na rękę, czemu nie? Wtedy nie wolno mu tego odmówić. No i wszystkie parafie między innymi muszą mieć nadzwyczajnych szafarzy rozdzielania Komunii Świętej ze względu na chorych. Już mamy 1100 nadzwyczajnych szafarzy. Jakie to jest błogosławieństwo? Ludzie chorzy, ludzie leżący w łóżku, którzy cierpią, dziś już mogą uczestniczyć przez telewizję, przez radio w mszy świętej, a na zakończenie nadzwyczajnej szafarze, idąc do swojej dzielnicy, w której mieszkają, zabierają tyle komunikantów, żeby zanosić chorym Komunię Świętą. Jaki to jest element ważny dla ludzi cierpiących, samotnych, niezrozumianych, dla ludzi, którzy nie mają już ani siły, ani czasem odwagi w życiu publicznym się pokazać. Wtedy właściwie przychodzi nadzwyczajny szafarz, przynosi Komunię Świętą, razem się modli i ci ludzie usensownili w wielu przypadkach nawet i swoje cierpienie.
Ten temat wprowadza nas jakby w analizę, jaki teren obejmuje diecezja opolska. Co za ludzie należą do tego lokalnego kościoła?
Zacznijmy od tradycji kościelnej. Mamy tradycję kościelną, dawną wrocławską, śląską. Do tego doszła lwowska tradycja, a przez Wrocław i wileńska, czyli ta tradycja naszego regionu kościelnego została mocno ubogacona. Ale wszystkie trzy tradycje dochodzą do głosu. Synod jest grał. Oczywiście my jesteśmy diecezją dość swoistą, liczymy mniej więcej 1 000 000 katolików, a w tym jest prawie 300 tysięcy członków mniejszości niemieckiej i stosunkowo duża mniejszość rumska też jest, mała mniejszość czeska i dlatego też synod dotyczy tych mniejszości, ich praw, że oni też mają prawo być duszpastersko obsługiwani w języku ich serca. To jest specjalne określenie, które w naszym kościele śląskim fungowało już w XIX wieku, gdzie językiem serca podczas tego czasu, kiedy Śląsk należał do Prus, uprzednio do Austrii, był język polski, a teraz znowu językiem serca dla wielu starszych ludzi. To jest język niemiecki albo język czeski na granicy z Morawami. No i wtedy zmusiłem też wszystkich naszych alumnów, wszystkich studentów Wydziału Teologicznego, każdy, który chce być kapłanem, musi się uczyć obowiązkowo, oprócz tych języków oczywiście klasycznych, prawda, niemieckiego i czeskiego. I nikt nie jest święcony, jeżeli nie umie odprawić Eucharystii po łacinie, po polsku, po niemiecku i po czesku. Tak było dawniej, przed 1945 roku. Karyna Bertram nikogo nie wyświęcił, jeżeli nie zrobił tak zwanego dużego polonikum, czyli 4 semestrów polskiego, żeby mógł sakramenty sprawować też w języku serca. I tu też ta szerokość, ta katolicka holistyczność, integralność zaczyna zwyciężać i my stajemy się też naprawdę autentycznie chrześcijańscy, w pełni katolicy, z tą otwartością. My akceptujemy inność. Dla nas inność nie ma być obcością. Innością musimy usiłować się wzajemnie ubogacać w znaczeniu wymiany darów, tak jak tylko żądał Jan Paweł II. Zresztą, jeżeli mnie ktoś atakował w tych czasach jeszcze trudnych, w okresie przełomu w roku 89, zatem mszy święty w języku serca, byłem, trudno, miejcie żal do papieża Jana Pawła II. Po co napisał orędzie na Światowy Dzień Pokoju i zatytułował je Szanowanie mniejszości drogą do pokoju. Ja go wtedy pytałem, proszę Ojca Świętego, tak ładnie na Watykanie, łatwo sobie tak powiedzieć, nawet napisać takie orędzie, ale jak my je mamy na terenie wcielać teraz? Mówi, trzeba rozpocząć. Ja mówię, dobrze, ale u nas musimy ich na terenie kościelnym mniejszości. Mówi, trzeba wreszcie z tym zacząć. Mówi, zresztą masz teraz moje orędzie, możesz się na mnie powołać. I wtedy mnie wspaniale poparł ksiądz kardynał prymas Glem. Mówi, jak będziesz miał trudności, może śmiało powiedzieć, uzgodniony ze mną. Poza tym Ojciec Święty sobie tego życzy, musimy rozpocząć. I także prawie ponad 200 parafii jest, gdzie odprawia się w języku serca w niedzielę msza święta. I ludzie się powoli do tego przyzwyczaili. I ciekawe, że nie tylko sami ci, którzy się na Śląsku urodzili, pochodzą z rodziców rdzennie śląskich, ale nawet ta młodzież już pochodząca z rodziców tych tak zwanych repatriantów, wypędzonych z naszych terenów dawniejszych wschodnich, prawda? Jakie to jest radosne, że udało się ten taki wciąż oczywiście uzasadniony i psychologicznie w pewnym sensie zrozumiały proces tej awersji do wszystkiego, co jest niemieckie, prawda? Co było hitlerowskie, co było takie tragiczne i to się przezwyciężyć już udało w dużej mierze. I tutaj już historycznie patrzymy na wszystko. I w związku z tym w tym języku serca odprawia się nabożeństwa i uczestniczą w nich nie tylko ci, dla których to jest właściwie język macierzyński, ale wszyscy, którzy patrzą naprawdę w sposób taki posoborowy, integralny, w pełni katolicki, na posługę Kościoła.
Przy okazji wizyty Ad Limina Apostolorum polskich biskupów rozmawiamy z ordynariuszem opolskim, księdzem arcybiskupem Alfonsem Nossolem. Synod przypomniał również bolączki tamtejszego kościoła, które są tożsame w pewnym sensie z bolączkami tamtego po prostu społeczeństwa opolskiego.
Największą bolączką to jest wyjazd za chlebem, za pracą na zachód, do Holandii i do Niemiec. No bo trzeba pamiętać, że członkowie mniejszości niemieckiej mają podwójne obywatelstwo. Po przełomie większość chciała wyjechać na zachód. Ja wiedziałem, ludzie starsi już nigdy nie zapuszczą korzeni. Oni nie dorośli do życia już tak w dużej mierze sekularyzowanego na zachodzie. Oni są przywiązani do ziemi śląskiej. I dlatego nawet, gdy mnie pytano, czy zrobić tu wyłom, bo w zasadzie i Rzeczpospolita Polska, i Republika Federalna Niemiec oficjalnie nie dopuszczają podwójnego obywatelstwa. Ale gdyby wtedy właściwie ta ludność rdzennie pochodzenia śląskiego była wyruszyła na zachód, to mielibyśmy Śląsk bez Ślązaków. Raz, a po wtóre żal mi było tych ludzi starszych, którzy tam by już korzeni nie zapuścili. I dlatego nawet radziłem, czy nie dałoby rady tu zrobić wyjątku. Ze względu nie na takie czy inne strategiczne cele polityczne czy ideologiczne, ale ze względu na godność człowieczą. Ze względu na tych ludzi, którzy są przywiązani do tej ziemi, do naszych zwyczajów, do tej naszej i dwujęzyczności, i tej trójkulturowości prawie że. Bo Śląsk, kiedy odpadł od Polski, przez 200 lat należał do Czech, ponad 200 lat należał do Austrii, potem prawie że 200 lat do Prus. I stąd są te trzy wymiary kulturowe. One zachodzą na siebie, przecinają się. I to jest ten urok, to bogactwo też kulturowe i językowe, ale bogactwo ma to do siebie, że życie nie daje nigdy niczego nikomu za darmo. za wszystko trzeba w jakimś sensie płacić. I stąd też te problemy tutaj na tym tle, takie troszeczkę nacjonalistyczne, tu i ówdzie nawet szowinistyczne. Ale dzisiaj to zostało mocno złagodzone dzięki też właściwie tej wizji holistycznej, integralnej, takiej postwatykańskiej naszego synodu. I dlatego to się w dużej mierze uspokoiło, my się wzajemnie tu innością ubogacamy i stąd jesteśmy w dużej mierze katoliccy w znaczeniu wszechobjęcia. To jest wielka radość. Możemy się dziś szczycić tymi sławetnymi wartościami kulturowymi, śląskimi, którzy też są w dużej mierze i wartościami niemieckimi, wartościami rdzennie polskimi, bo te zawsze na Śląsku polskim były, ale i wartościami wileńskimi. Cała ta kultura jest spięta tą klamrą otwartej katolickości, tej katolickości pojmowanej inkluzywnie, a nie ekskluzywnie.
Księże arcybiskupie, jakie plany na najbliższe lata na duszpasterstwo diecezjalne w Opolu?
Mam tu na uwadze przede wszystkim młodzież wyjeżdżającą na zachód do pracy. I to młodzież, głównie ta rdzennie śląska, w oparciu o podwójny paszport, ma i pozwolenie pobytu, i pozwolenie na pracę. I dlatego błagam młodzież i proszę rodziców, szkoły i księży, żeby duszpasterstwo oddziaływali, żeby młodzież inwestowała więcej w siebie, żeby się dalej kształciła. Bo nie mając wprawdzie pracy, wyjeżdża na zachód, tam znajduje pracę. Może znacznie lepiej płatną, dwukrotnie tyle zarabiają może niż u nas chwilowo. Ale tu chodzi o perspektywę ich życia. Oni biorą pracę, jaka podpadnie. Praca najlichsza, byleby tylko coś zarobić. Nie inwestując w siebie, sami się zdegradują do tego, że będą już całe życie skazani na tą pracę najlichszą. I nie rozwijają się dalej, nie będą uczestniczyli w pełni radości i sensowności życia kulturowego. I pod koniec będą mieli pretensje do samych siebie. No i żebyśmy tych ludzi, którzy wyjeżdżają, też tam otoczyli opieką duszpasterską. Żeby w pobliżu byli księża, czy w Holandii, czy w Niemczech, którzy znając język polski, jednak w niedzielę, by też odprawiali dla nich mszę świętą. Ja pojechałem do tych naszych ludzi, którzy w Holandii pracują. No i widziałem, jak oni właśnie ciężko pracują. Niestety, tam się też przekonałem, że w niektórych punktach te firmy zachodnie proponują w niedzielę 100% dopłatę, jeżeli pracują w niedzielę. Ja wtedy wprost się zwróciłem w czasie mszy świętej w kazaniu do tych właścicieli. Mieli tłumaczy, ja po polsku mówiłem do tej naszej ludności. Odwiedziłem ich mieszkania i wszyściutko im powiedziałem, słuchajcie, tu nie chodzi tylko o to, że więcej zarobicie, ale muszą sobie zdawać i ci wasi pracodawcy sprawę z tego. Wy nie będziecie intensywnie mogli przez cały tydzień pracować, nie odpoczywając. W czasie rewolucji francuskiej zaprowadzono tak zwany dekadowy tydzień, czyli co dziesiąty dzień był wolny. Pierwszymi istotami, które zastrajkowały, były konie. Padały po prostu. Były przyzwyczajone do siedmiodniowego rytmu pracy. Ja mówię, nie wolno wam tych koni naśladować. I nie mogą pracodawcy was tak traktować, jak rewolucja francuska te konie potraktowała. Ocknijcie się, dbajcie o siebie, kiedyś o wasze rodziny i o naszą piękną, uroczą ziemię śląską, która jest tak wieloaspektowa, wielokulturowa, wielowymiarowa i tyle może dać całej ojczyźnie i jednoczącej się Europy. Bo Śląsk to przecież kraina, jak poeci nasi dawniejsi śląscy mówili, serca myślącego i rozumu kochającego.
Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był arcybiskup Alfons Nossol z Opola. Żegna się z Państwem ksiądz Tadeusz Cieślak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.